Muza Mówi. Podcast filmowy Kina Muza. Zaprasza Dorota Reksińska.
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Muza Mówi, podcaście, w którym rozmawiamy o magii kina. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy udali się w taki rejon, który na pewno jest magiczny, ale też bardzo sugestywny i bardzo zmieniający to, jak doświadczamy tego, co widzimy na dużym ekranie. Trochę utarło się w naszym wspomnieniu, że kino narodziło się jako kino czarno-białe, jako kino oczywiście nieme. I dopiero z czasem w tym kinie pojawił się kolor i dźwięk. Niewielu z nas być może wie o tym, że tak naprawdę już w roku 1902 Edward Turner znalazł, brytyjski twórca znalazł pierwszy sposób na to, żeby film mógł technologicznie powstać jako barwny, a zatem możemy twierdzić, że te filmy były kolorowe prawie od samego początku i tak później rzeczywiście tych technologii barwienia filmu i podejścia do tego było kilkadziesiąt. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili się też na tym, co ten kolor nam daje, jak on zmienia odbiór i jak bardzo poszerza też horyzont tego, co twórcy mogą nam opowiedzieć za pomocą treści audiowizualnej, jaką jest film. A razem ze mną jest Natalia Rosicka i Kasper Rogalewski, czyli niezastąpiona ekipa nie tylko Kina Muza, ale również wspaniałego naszego DKF-u Kamera. Witajcie.
Cześć, miło Was znowu słyszeć.
Cześć, witajcie.
Witajcie, kochani, miło mi znowu móc z Wami dzisiaj porozmawiać. No, zaczęłam od tych takich trochę techniczno-historycznych punktów wyjścia do naszej rozmowy, ale zastanawiam się, jakie znaczenie kolor w filmie ma Waszym zdaniem. Co ten kolor mógłby nam dawać i w jakim sensie możemy myśleć o tym, że ten kolor jest jakąś zaletą?
Temat koloru w filmie to jest zdecydowanie temat bardzo obszerny i pewnie nie jeden filmoznawca mógłby się na tym skupić wiele swoich prac badawczych, ale tak z perspektywy widza myślę, że kolor to przede wszystkim jakiś sposób przekazywania emocji i podkreślania ich przez twórców. Tak jak ja oglądam filmy, bardzo często skupiając się na kolorach, też w jakiś sposób je odbieram tak intencjonalnie. Nie jest to w żaden sposób wymuszone żadną wiedzą, czy oglądam filmy, czy nie. Po prostu czasami, jeżeli widzę jakiś kolor, to on mnie albo niepokoi, albo uspokaja. I myślę, że to jest taki pierwszy podstawowy, ważny punkt, jeżeli w ogóle mówimy o istocie kolorów w filmie.
Myślę, że to, co mówi Kasper, jest na pewno bardzo istotne, ale też jest, ja myślę, że jest też kwestia tego, że jednak kolory w naszym życiu, jakby od małego, każdy kolor ma też przypisaną właśnie taką pewną intencjonalność swoją. To znaczy na przykład, nie wiem, no jakby każdy kolor jest trochę inny w historii. Chociażby na przykład kolor czerwony może się kojarzyć na przykład zarówno z krwią, zarówno z kolorem niepokojącym, ze stanem niepokojem, ale może też kojarzyć się chociażby z na przykład komunizmem w wielu krajach. To znaczenie, które bardzo często jest wielorakie, jest bardzo istotne w kwestii rozpatrywania, ale przede wszystkim jest to jakby odzwierciedlenie emocji.
To jest w sumie niesamowite, że gdybyśmy chcieli zastanowić się nad samą taką znaczeniowością poszczególnych kolorów, no to każdy z nich bierze te swoje różne konotacje właśnie z historii kultury i z tego, jak kiedyś ktoś o tym kolorze myślał, albo jak kiedyś ktoś ten kolor skonotował z czymś. Jak powiedziałaś o tych na przykład socjalistycznych kontekstach, to od razu mi też przyszedł taki faszystowski kontekst i wspominam Szyszanę, która w Bękartach Wojny stoi na tle wielkiej czerwonej swastyki. Faktycznie to są takie obrazy, które bardzo zapadają w pamięci. Na pewno jest to budowanie nastroju, tak jak mówicie, i też myślę, że bardzo świadome przez twórców po to, żeby nas w pewne rejony zaprowadzić, nawet jeżeli my się tego nie spodziewamy albo nie do końca nawet zawsze to wyłapiemy, bo pamiętajmy, że to jest praca oczywiście reżysera, no ale też cały sztab ludzi, którzy robią i kostiumy, i charakteryzację, i przecież całą scenografię, która pod kątem tego, jak jest narysowana tymi barwami, no jest całkowicie przemyślana.
No tak, na pewno, oczywiście. Jakby do ramach tego, co mówisz, kolor sam w sobie może być kwestią scenografii, kolor sam w sobie może być kwestią strojów, które się pojawiają, czy nawet bardzo często w ogóle już makijażu, coraz częściej kwestią oświetlenia.
Ja myślę, że kolory w filmie też oddają taką niesamowitą relację, jaką widz ma z twórcami filmu, bo to jest taki punkt, w którym twórca, używając jakiegoś koloru w jego określonym nasyceniu, po prostu wysyła nam sygnał. Ej, słuchajcie, to jest ważne, to jest istotne w tym filmie, skupcie się na tym, patrzcie na to. Więc to jest też takie, myślę, bardzo ciekawe w perspektywie tego, jaką my mamy relację z twórcami.
Rzeczywiście tutaj też z jednej strony mamy to oddawanie cech bohaterów, o których mówiłaś, Natalia, ale też pewien sygnał na temat chociażby gatunku filmowego, w którym się będziemy poruszać. Ja sobie tak też pomyślałam, że kolor też może w bardzo ciekawy sposób nam często charakteryzować miejsce czy zmianę miejsca i przestrzeni. Taki mój przykład, który bardzo lubię właśnie, jeżeli chodzi o to, jak tym kolorem pracowano no już pod koniec lat 30., to jest Czarnoksiężnik z krainy Oz, Wiktora Fleminga. I tam, jeżeli pamiętacie, sceny, w których Dorotka jest w Kansas, są nakręcone w sepi, to Kansas jest takim ponurym miejscem, w którym nie za wiele się dzieje i nie jest zbyt też jakoś tak wesoło i ciekawie. I dopiero kiedy ona się przenosi do tej krainy Oz, pojawia się tam całe spektrum koloru, tutaj też za pomocą technik koloru kręcone, te kolory są bardzo wyraziste. I w sumie jak spojrzymy też na ten film i na tą zabawę kolorem taką w tej narracji, jak wykorzystano tę możliwość, no to ten film na przykład stał się bardzo ważny dla środowisk LGBT właśnie przez to, że był takim filmem, który przenosił się do świata, który jest szczęśliwy, wesoły, kolorowy, w którym jakby każdy wygląda inaczej i każdy może być sobą w tym, że jest inny. I to jest też ciekawy kontekst, jak samo pojawienie się i brak koloru może nam określać już całe spektrum też emocji co do tego, gdzie w tym momencie się znajdujemy i gdzie jesteśmy.
Tak, myślę, że to jest ciekawe, że film, który powstał tak dawno temu, może w pewien sposób łączyć jakieś grupy społeczne. I to, zgadzam się z tobą, jest rzeczywiście, kompletnie zmienia też sposób postrzegania tego filmu i tej całej historii. Możemy też różnie tą całą historię interpretować właśnie dzięki tym kolorom i gdzieś to przenosić nie tylko na opowieść dla najmłodszych, ale też jakąś wartościową lekcję dla wszystkich widzów.
Dla mnie w ogóle ten film jest, który wspomniałem, bardzo istotny pod tym względem, że tak naprawdę na naszym dekapie, chwileczkę przed wybuchnięciem całej tej epidemii, poruszyliśmy temat, że tak powiem, kobiet w kinie oscarowym. No i tak naprawdę pozycją oscarową jakiś czas temu była Judy, czyli film o Judy Garland, a właśnie w tym czarnym filmie w Krainę Oz grała też ona, więc zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to film dla mnie bliski. Natomiast w kwestii koloru, no naprawdę trzeba powiedzieć, że to było też przełomowe, bo to był jeden z pierwszych filmów, które tak bardzo mocno świadomie zastosował ten kolor i faktycznie jakby ta kraina Oz, jakby ta kraina gdzieś po drugiej stronie tęczy była czymś kolorowym, jakby było osuwieniem troszeczkę marzeń, trochę dziecięcych, nawet niekoniecznie, bo dla osób dorosłych też. Samo to, tak jak też powiedziałaś, że stało się bardzo znaczące dla tych ruchów mniejszościowych, to myślę, że też jest bardzo istotne, dlatego że no, jakby nie było, jest jeden z pierwszych filmów, gdzie ten kolor jest znaczący, a jak na to nie patrzeć, dzisiaj wszystkie środowiska LGBT kojarzą się właśnie z tymi poszczególnymi kolorami, bo jakby no, oczywiście tam każdy ruch ma swoją określoną flagę koloru. I myślę, że gdzieś tam ten film faktycznie mógł być właśnie takim początkiem, no bo jakby gdzieś ta tęcza i jakby to bycie po drugiej stronie tęczy nagle zyskało kompletnie inny wymiar.
I przede wszystkim pokazywało nam świat, w którym wszystkie marzenia, tak jak bohaterka mówiła, się spełniają. Ten świat właśnie był kolorowy, różnorodny. Myślę, że to jest świetne w myśleniu o tym filmie i o tej historii.
Ciężko też na pewno wyobrazić sobie Judy Garland, Dorotkę w tym wypadku, bez jej rubinowych bucików, bo gdyby były to buciki pokazane w sepi, mielibyśmy sobie tylko wyobrażać, że one są rubinowe, to na pewno nie byłby to tak duży, no taki kontekst tego filmu, który zna każdy z nas. Mam też, nie wiem, czy to nie jest trochę za duże ryzyko takie postawić stwierdzenie, ale zrobię to być może, żeby trochę was tutaj wywołać do waszych przemyśleń na ten temat. Czy nie macie wrażenia, że jednak większość tych scen, które stały się takimi najbardziej kultowymi w historii kina, czy takimi właśnie, które się odmienia przez wszystkie przypadki, bo są one bardzo dobrze kojarzone i jakby zapadły w pamięci publiczności na całym świecie, że one bardzo często właśnie zyskują tym, jak operuje się tam gamą kolorystyczną.
Myślę, że tak, bo w historii kina, nawet tego współczesnego, bardzo istotne jest to, jak my te filmy zapamiętamy w głowie. Zdecydowanie łatwiej nam zapamiętać coś, co jest charakterystyczne. Myślę, że jeżeli ktoś ogląda i śledzi to, co się dzieje w kinie przez dłuższy czas, nigdy nie zapomni sceny z American Beauty, w którym ta czerwień i ciało nagiej kobiety jest, myślę, obrazem, którego nie zapomni chyba nikt.
No ale to jest też to, o czym mówiła Natalia, że ta czerwień, która może mieć wiele konotacji, ona też może mieć znaczenie, które nawiązuje do namiętności, które nawiązuje do miłości, to takie najbardziej oczywiste, pod kątem też tego, jaka tam jest historia opowiedziana w American Beauty. No ale teraz sobie wyobraźcie, że ta bohaterka mogłaby równie dobrze leżeć w różach. Róże też mają swoje znaczenie, ale róże, które są na przykład białe. I ta scena już byłaby zupełnie inna, zupełnie budząca inne emocje w odbiorcy.
No zdecydowanie tak jest, w sensie jakby ona miałaby kompletnie inny wydźwięk, bo jakby sam kolor bieli, a jeszcze w ogóle białej róży kojarzy nam się z taką niewinnością, z bukietami ślubnymi, jakby to jest w ogóle kompletnie inny wydźwięk. Róża czerwona jest pasją, jest namiętnością. I w tym momencie okazuje się, że kwestia zmiany tutaj właśnie tak mówi, na koloru kompletnie zmienia nam wydźwięk całej sceny i tak naprawdę całego filmu przez to.
Ale też trochę tak jak rozmawialiśmy o Czarnoksiężniku z Krainy Oz, ja też sobie myślę o takich przykładach, które są bardzo znamienne, gdzie twórca filmowy właśnie bardzo świadomie podchodzi do siły i magii, którą kolor może budować. I jeżeli na przykład świadomie zmienia sytuację, kiedy ten kolor się pojawia lub nie, no to my też dostajemy zupełnie inny sygnał jako odbiorcy. Przychodzi mi do głowy teraz Kill Bill Quentina Tarantino. W obu częściach w zasadzie czerń i biel zabiera nas do świata retrospekcji i tego, co się stało wcześniej. I to też jest znowu pewnego rodzaju zmiana miejsca, która no, intuicyjnie nam jako publiczności daje komunikat, gdzie się teraz znajdujemy. Ale bardziej wyjątkowe dla mnie jest to, co Tarantino zrobił. W tej pierwszej części, kiedy Czarna Wdowa krwawo bardzo pomocą samurajskiego miecza rozprawia się z organizacją Crazy 88, gdzie, jak pamiętacie, tylko ona ma żółty kostium, natomiast ci wszyscy jej przeciwnicy są ubrani w czarne stroje i to już jakby się rzeczy zwraca naszą uwagę na nią, gdzie ona konfrontuje się z tą tam pewnie ponad setką innych wojowników. Natomiast bardzo doceniam to, rzekomo Tarantino mówił, że zrobił to dlatego, żeby ta scena nie była aż tak krwawa, ale moim zdaniem dzięki temu ona jest jeszcze bardziej sugestywna, że on w pewnym momencie wyłączył kolor w tej scenie i oglądamy to starcie właśnie w czerni i bieli. Uważam, że jest to przepiękny zabieg, który taką no, scenę, moglibyśmy powiedzieć, jatki, wyprowadza w taki rejon, gdzie mamy do czynienia z wręcz z tańcem, z mieczem i z taką piękną walką o to spełnienie i o to, żeby dopełnić swoją zemstę przez czarną mamę, bohaterkę, którą grał Uma Thurman. To jest niesamowite, co tam się dzieje w tym filmie, dzięki właśnie temu, jak się zmienia kolor.
Tak, zdecydowanie zgadzam się. Akurat świetnie trafiłaś bestią świeżo po powtórce z obu Kill Billów i też zwróciłem na to uwagę. Wydaje mi się, że w tej scenie miałem poczucie, jakby Quentin Tarantino postanowił trochę mnie nauczyć kina i tego, jak ta sama scena w różnych odcieniach kolorystycznych może być dwoma różnymi światami filmowymi. I tak jak na początku, kiedy tam jest pełno tego koloru, nie możemy od tego oderwać wzroku, pomimo tego, że jest to momentami mało realistyczne, bo wiemy, jak u Tarantino wygląda, to nagle gdzieś pojawia się ta czerń i bień i skupiamy się na tym, jaki jest ruch pomiędzy tymi bohaterami, jak główna bohaterka bardzo chce osiągnąć swój cel, gdzieś tam zdobyć się na wyżyny swoich możliwości i po prostu wygrać dla siebie jakieś tam nowe życie. Te kilkanaście minut w filmie to jest taka lekcja filmu dla wszystkich.
Też jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo tak naprawdę jest to taki mały ukłon w całej produkcji względem kina noir, dlatego że no, jakby okazuje się, że nagle to jest właśnie kobieta, która musi rozwiązać się swoje sprawunki, właśnie jakby podejmuje walkę, więc jakby to jest też o tyle ciekawe, że jest tutaj właśnie silna postać żeńska i to też jest dla mnie takie ciekawe, więc myślę, że w tym wypadku tak też aktor powiedział, no jakby mimo wszystko pozwala nam się skupić troszeczkę w inny sposób na tym, co się dzieje na ekranie.
Tak, oczywiście. I to też świetnie koresponduje z tym żółtym kostiumem, który myślę, że pamiętają wszyscy. Tarantino przekazuje nam tym, że poza tym, że Uma Thurman jest świetną wojowniczką i jest nie do pokonania i też wygląda tak, jak wygląda, jak Uma Thurman, to w pewnym momencie gasząc te kolory pokazuje nam, że to jest przede wszystkim człowiek, który dąży do swojego celu i chce w końcu sprawiedliwości.
To jest w sumie też ciekawe, że akurat żółty kolor, gdybyśmy chcieli wejść w te różne konteksty, jak jego się interpretuje, on jest nazywany najbardziej kolorem sprzeczności, bo żółty z jednej strony nawiązuje do energii, do słońca, do ciepła, do lata i takich różnych właśnie pozytywnych aspektów, a z drugiej strony do całej gamy rzeczy, które są złe, jak właśnie zazdrość, zawiść, zdrada, może i też zemsta, tak jak zresztą z zemstą mamy do czynienia w Kill Billu. I jak właśnie zaczynamy trochę bardziej się nad tym zastanawiać, dlaczego twórca decyduje się na taki, a nie inny kolor, to czasami ten też dualizm koloru może dodawać bardzo ciekawego kontekstu.
Tak, no zdecydowanie, szczególnie tak jak powiedziałaś, no jakby ten kolor żółty jest chyba takim najbardziej pełnym kolorem sprzeczności. Może to być żółć zazdrości, może to być równie dobrze żółć kwiatów słońca, osłoneczników.
No i jeszcze w sumie z takich kultowych rzeczy, gdzie jest to świadome inicjowanie koloru w filmie, który cały był nakręcony jako czarno-biały, to jest Lista Schindlera Spielberga. I każdy z nas, niezależnie od tego, czy oglądał ten film w latach 90., czy przypomniał go sobie w ubiegłym roku, kiedy on wrócił po latach z powrotem na duży ekran, no to tak naprawdę kojarzymy właśnie dziewczynkę, która przychodzi w tej czarno-białej stylistyce w czerwonej, bardzo mocnej i wyrazistej sukience. I myślę, że to też jest piękna opowieść o tym, że można prowadzić kolor na sekundę, czy na chwilę, czy w obrębie dwóch scen w ciągu całego filmu, a tak mocno ten kolor zmieni cały odbiór tego, jaki ten film jest w całości.
No To jest po pierwsze, no na pewno jakby to, o czym mówisz, a też inną sprawą jest to, że jakby kolor czerwony też jest takim kolejnym kolorem, który też ma swój dualizm. Z jednej strony może się kojarzyć z krwią, z drugiej strony może się kojarzyć z miłością i pasją. Także też jest taki kolor, który pozostawia widza z takim właśnie przebłyskiem emocjonalnym. Tak, no w całym filmie, który tak naprawdę jest w czerni i bieli, w smutnych kolorach, tylko jest też smutną historią.
Ja myślę, że też bardzo ciekawe jest to, że ten czerwony kolor akurat się pojawił na płaszczyku tej, myślę, że kilkuletniej dziewczynki. Też zawsze sobie wspominam swój pierwszy seans tego filmu, kiedy właśnie ta scena się pojawiła i ten kolor się pojawił, to nie wiem, w pewnym momencie po prostu wybiło mi to z wszystkich hamulców emocjonalnych, które jeszcze w sobie miałem w tej chwili i to był jakiś taki moment też przełamania tej całej dramaturgii. Więc to jest bardzo ciekawe, jak taka mała rzecz potrafi zmienić właśnie to, jak my się czujemy z daną historią i jaki mamy do niej stosunek.
No ale słuchajcie, rozmawiamy o tym, że te kolory jednak mają ogromne znaczenie, że one urozmaicają to, co było czarno-białe i dodają dużo uroku też tym filmom i dużo innych kontekstów. No ale jednak nawet współcześnie filmy świadomie powstają w czerni i bieli. I zastanawiam się, jak patrzycie na ten aspekt. Dlaczego twórcy decydują się też na takie rozwiązanie?
Myślę, że przede wszystkim jakby to też bardzo mocno kwestia jakby techniczna, bo prawda jest tak, że filmy w czerni i bieli, szczególnie kręcone teraz, kiedy mamy jakby tyle możliwości nowych technologii, są dużo bardziej wymagające dla twórcy, bo operowanie tylko i wyłącznie jakby kolorem czerni i bieli opiera się na tym, że na dobrą sprawę trzeba operować światłem, innym nasyceniem, co jakby troszeczkę daje pole dla takiego technicznego popisu dla twórcy. I jak na przykład sobie myślę tutaj o Romie, czy na przykład o Artyście, no to są to filmy, gdzie tak naprawdę pomimo tych wszystkich technologii, które teraz obecnie są, twórca musi się skupić na graniu takimi drobnymi niuansami, to właśnie nie wiem, to oświetlenie, jakby natężenie tej bieli, natężenie czerni. Więc myślę, że perspektywy po prostu jest to też duże wyzwanie takie techniczne dla twórców.
Ja na przykład bardzo się cieszę, że Roma właśnie powstała w czerni i bieli, czy w skali szarości powiedzmy. To budowanie jakiejś głębi poszczególnych scen, to udawanie się w różne rejony tej historii, jak te ujęcia są też konstruowane perfekcyjnie, tak jak też mówisz, pod kątem zmiany światła. Myślę, że jest to ogromne wyzwanie dla twórcy, ale też dla mnie, jako dla osoby oglądającej ten film, sprawiło to, że moja uwaga też była skupiona na zupełnie innych aspektach tego filmu. I chyba tu upatrywałabym tej podstawowej zalety, dlaczego Cuarón postanowił zrobić to właśnie w takiej, a nie innej formie.
Jeżeli myślimy o tych współczesnych filmach, które teraz powstają w czerni i bieli, to warto zauważyć, że bardzo często są to filmy, które skupiają się na człowieku, na jego emocjach, na tym, jakie przeciwności musi pokonać i w tej czerni i bieli gdzieś tam nam łatwiej zauważyć ludzkie emocje, to, co grają aktorzy i po prostu skupiają naszą uwagę też na jakiejś psychologizacji jego. I to też pojawia się i w Romie, i choćby w Zimnej Wojnie, który też jest przepięknym czarno-białym filmem, pokazującym dwie silne postacie, które gdzieś tam próbują się mierzyć ze swoimi czasami. I to też często ta czerni biel oddaje jakiś pesymizm tej sytuacji, w której znajdują się bohaterowie. To też często przez współczesnych twórców jest wykorzystywane, żebyśmy my jako widzowie mieli już jakiś stosunek do tych historii.
Znaczy wiecie, tak szczerze, jak o sobie co teraz myślę, to tak naprawdę myślę, że można by też podzielić na typy właśnie dlaczego twórcy stosują to kino czarno-białe. Bo tak, z jednej strony mamy tą Zimną Wojnę, która tak naprawdę jest przebłyskiem różnych pocztówek. Mamy Romę, która jest tak samo jak Zimna Wojna, że właśnie bardzo emocjonalna. Ale na przykład jak myślę sobie o kinie, chociażby Operacją, gdzie jest jedna scena, to ja od razu też pomyślałam gdzieś w pamięci, weszło mi Sin City, Miasto Grzechu, które tak naprawdę jest ukłonem w stronę starych komiksów, gdzie tak naprawdę cały film też jest rozegrany w czerni i bieli. A z drugiej strony, jeszcze myślę o Artyście na przykład, to znowu jest to kwestia jakby ukłonu w stronę kina niemego, gdzie jakby wtedy tylko i wyłącznie taką metodą było to realizowane. Więc jakby myślę, że to jest też kwestia tego, co chce nam powiedzieć twórca tym całym filmem.
Albo jaki jest właśnie powód dla wybrania akurat takiej estetyki, no bo te powody też mogą być różne, nie?
Tak, dokładnie.
Myślę, że w Sin City to też bardzo koresponduje z estetyką komiksu i jest po prostu jakąś taką uczciwością twórców do materiału źródłowego, z którego korzystali. Chociaż też tam, z tego co pamiętam, pojawiają się jakieś elementy kolorystyczne, co też jest istotne dla tej historii. Jak najbardziej, myślę, że to, co mówi Natalia, to jest prawda, w zależności od tego, co chcą osiągnąć twórcy, to gdzieś tam operują tym kolorem. Mi osobiście bardzo cieszy to, że twórcy nie rezygnują z tej czerni i bieli, bo pomimo tej ograniczonej ilości kolorów, to naprawdę można przekazać bardzo dużo ciekawych historii za tym.
No ona też, ta estetyka na pewno ma swoje bardzo duże zalety też przy świadomym korzystaniu z niej, ale w sumie teraz tak myślę, że ciekawe jest też to, że wiele z tych filmów, o których teraz rozmawiamy, które świadomie właśnie powstały w skali szarości, a one też były najlepiej nagradzanymi filmami. Może akurat nie Sin City, o którym mówiła Natalia, ale i Roma, i Zimna Wojna, która przecież też była doceniona na arenie międzynarodowej, nie tylko w Polsce, i chociażby Artysta, który też przecież zdobył mnóstwo chociażby Oscarów. Wszystkie te filmy, ta decyzja na właśnie skorzystanie czy powrót do tego, żeby zrezygnować z mnogiej palety kolorów, okazała się być słuszna pod kątem tego, jak one zostały odebrane.
Myślę, że to też może wynikać z tego, co mówiła Natalia, że to jest w dniu dzisiejszym, to jest bardzo wymagająca kolorystyka, właśnie ta czerń i biel. I myślę, że po prostu jak twórca już się na nią decyduje, to musi mieć naprawdę bardzo dużą wiarę w swoją historię i w to, że jego film przekazuje coś ciekawego. Dlatego też te filmy, które na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się w kinie, były wartościowe.
Przede wszystkim musi być jakby bardzo świadomie stosowany taki środek wyłączenia wszystkich innych kolorów i jakby tylko i wyłącznie czerń i biel. Tak jak się rozmawialiśmy, no jest to bardzo wymagające, ale jeżeli jest sobie tak naprawdę byłaby to historia odniczą, bo jakby dzisiaj możemy każdy film tak naprawdę przerzucić czerń i biel, no ale jest pytanie, czy to będzie taka tak naprawdę ta sama historia, bo jak sobie teraz myślę o tym, że dopiero nagrodzona ostatnimi Oscarami Parasite, jakby największe zwycięstwo, tak naprawdę zwycięstwo naprawdę ostatnich Oscarów, chwileczkę później właśnie wychodził do różnych kin studyjnych w wersji czarno-białej i zaczęło się pojawiać głosy, jak naprawdę twórcy tego filmu chciałbym wypuścić w wersji czarno-białej, gdzie byśmy wszyscy go poznali w kolorze, w ogóle w bardzo nasyconych barwach, które tam są też naprawdę istotne kwestie narracji całego filmu, to pojawia się pytanie, czy tak naprawdę nie przyszłaby nam z tego troszeczkę inna historia.
No ja się też zastanawiam z jeszcze jednego względu, dlaczego ta czerń i biel może być wymagająca dla twórcy, bo myślę, że my po prostu jako współcześni widzowie jesteśmy też przyzwyczajeni do kolorowego świata. Mimo wszystko większość filmów jest z bardzo imponującą ilością kolorów. Po prostu twórcom o wiele trudniej, myślę, podjąć decyzję o zastosowaniu tej kolorystyki czy przy tej równoczesnej chęci tego, żeby ten film obejrzał jak najwięcej osób, bo myślę, że to też ma znaczenie.
Trudniej jest utrzymać skupienie też takiego masowego widza na tym, co prezentuje film, który jednak rezygnuje z tego właśnie bogactwa kolorów, to na pewno.
To, co się zdarzyło z Parasite, to też pokazuje nam, że kino może mieć przeróżne oblicza i myślę, że współczesna widownia też jest bardzo nieprzewidywalna, bo sukces, który gdzieś tam zyskał Parasite, też był chyba nie do przewidzenia na początku. Bo to mimo wszystko kino, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, to jest, są aktorzy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że to też bardzo stoi za tym, że twórca może nas zaskoczyć wieloma aspektami, my nie do końca się tego spodziewamy.
No ale w sumie ten przykład też, o którym mówicie, z tym, że Parasite wrócił po też tym okresie swoich oscarowych sukcesów do kin w wersji monochromatycznej, to w sumie nie jest taka też odosobniona sytuacja, bo podobna historia była też z filmem Mad Max na drodze gniewu George'a Millera, który w tej ogólnej dystrybucji był właśnie filmem kolorowym, ale też Warner posiadał wersję monochromatyczną. Zresztą Estrada Poznańska robiła kiedyś pokaz tego filmu w ramach jeszcze wtedy festiwalu Nic się tu nie dzieje na Placu Wolności i pamiętam, że frekwencja była przeogromna. Ilość osób, która chciała doświadczyć właśnie tego filmu w tym wariancie. Zastanawiam się zawsze, czy rzeczywiście, jeżeli film jednak był nakręcony w kolorze, to czy to oglądanie go w czerni i bieli jest aż taką frajdą dla fanów i fanek? Jak na to patrzycie?
To jest też dla mnie w ogóle bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to, o czym mówimy, że zarówno Mad Max, jak i Parasite są to w ogóle filmy, te kolory tam są naprawdę bardzo istotne, one są bardzo nasycone, są bardzo wyraziste. Jakby nagle przerzucenie całego filmu w wersję monochromatyczną, w wersję czarno-białą, jakby ja po seansie Mad Maxa, jak i po seansie Parasite, trochę nie mam na to gotowa, bo jednak jakby ja już przyswoiłam do kino kolora, które też są tam znaczące, są bardzo intensywne i nagle zostaję wrzucona w taką czerń i biel. Jeżeli mam być szczera, na przykład Parasite mnie trochę przyrządzało mnie momentami przez to. Brakowało mi tej intensywności koloru.
Przez ten wariant właśnie czarno-biały, tak?
Tak.
Sam jestem fanem Mad Maxa, tej najnowszej części. I pomimo tego, że nie widziałem tej czerni i bieli, myślę, że dla fana to jest na pewno ciekawe rozszerzenie uniwersum. A myślę, że każdy fan chce rozszerzenia historii swojego ulubionego filmu. I to też na podstawie tego, o czym już tutaj mówiliśmy, gdzieś tam rozszerza naszą percepcję, jeżeli mamy dwie wersje filmu i możemy gdzieś to na dwóch polach sobie doświadczyć, więc ja na pewno nadrobię, bo myślę, że to jest coś, co może ponownie mnie rozkochać w tym filmie.
No tylko wiesz, na przykład ja zawsze mam taki problem, że wydaje mi się, że jeżeli robisz film w kolorze i on jakby de facto w formacie docelowym ma być w kolorze, to troszeczkę kładziesz w trakcie realizacji tego filmu jakby nic na inne rzeczy, tak? No bo jakby jest oczywiste, że chociażby światło nałożone na różne kolory wygląda inaczej niż światło, które musi nałożyć na czerwony bier. Dla mnie w tym układzie jakby te filmy trochę tracą, bo jeżeli robisz film, zamyśl od początku do końca w kolorze i jakby operujesz tym obrazem filmowym, no to jeżeli światło, intensywnością kolorów w docelowym formacie w kolorze, to nagle przerzucenie tak jakby dokładnie tego samego filmu 1:1, format monochromatyczny, trochę traci, no bo jednak operacja światłem w czerni i bieli, operacja światłem w kolorze jest totalnie inna.
Zgadzam się z tym, co mówił Kacper, że na pewno jest to jakieś doświadczenie nowe i jakiś nowy punkt widzenia. Natomiast przyznam się Wam szczerze, że akurat w kontekście Parasite ja na przykład nie miałam tej potrzeby. Mnie się ten film bardzo podobał w takiej wersji, w jakiej go zobaczyłam pierwotnie, czyli w tej, która została też pokazana masowo światu, w tej kolorowej. I miałam poczucie, że nie potrzebuję oglądać go drugi raz właśnie w tym trochę innym wariancie. To jest dla mnie doświadczenie, które jest trochę niepotrzebne. I tak samo jak wspominam ten pokaz właśnie Mad Maxa, w którym ja na przykład do dzisiaj bardzo doceniam właśnie pył, piasek, ten kolor brudu, który jest w tym filmie. I to są rzeczy, które dla mnie, jeżeli się z nich zrezygnuje, a siłą rzeczy się zrezygnuje z tych bodźców przy oglądaniu wersji monochromatycznej, no to jednak to traci.
Myślę, że po prostu te wersje nie są zdecydowanie dla każdego i ja osobiście je traktuję jako taką pewną formę zabawy z widzami, z jakąś tam grupą fanów, którzy już tam gdzieś obserwują nasze działania. No myślę, że w przypadku Parasite też z tego co wiem, to sam reżyser brał bardzo czynny udział w tworzeniu tej nowej wersji, więc na pewno myślę, że jako widzowie możemy mieć do niej pełne zaufanie, że to nie jest przypadkowe ani jakoś niezgodne z tym, co chciał nam przekazać twórca. I dla mnie to jest jakaś forma dodatku do tego, co już wcześniej widzieliśmy. Ciężko mi też powiedzieć, wydaje mi się, że z mojej perspektywy ta wersja kolorowa była znacznie bardziej atrakcyjna, ale z tego też mogło wynikać to, że ją widziałem jako pierwszą i po prostu te elementy, które były elementami zaskoczenia przy oglądaniu drugiej już dla mnie były tak samo zaskakujące i tak samo ciekawe.
No tak, no bo zawsze pojawia się to pytanie, że co by się stało, gdyby tak naprawdę ta wersja czarno-biała, żeby tego oscarowego Parasite wyszła pierwsza. I tak naprawdę jakby to wersja kolorowa byłaby dodatkiem. To też jest pytanie, czy tak naprawdę odbiór by się nie zmienił i czy tak samo byłby to film doceniony jak wcześniej.
Na to pytanie już pewnie odpowiedzi nie jesteśmy w stanie takiej tylko jednej wysnuć. Możemy o tym spekulować. Rozmawiamy dzisiaj o kolorach i tak jak stwierdziliśmy jednogłośnie na samym początku, no to jest temat bardzo obszerny i moglibyśmy pewnie nie jeden podcast, ale całą serię podcastów na ten temat zrobić. No ale wyobraźmy sobie, że ktoś z Was, którzy nas dzisiaj słuchacie, nie bardzo zwracał kiedykolwiek uwagę na kolory w filmie. Tak samo jak znam dużo takich osób, które oglądają filmy i nie zwracają uwagi na dźwięki albo nie zwracają uwagi na muzykę filmową. To są takie rzeczy, które trzeba pewnie sobie jakoś też wypracować, czy podejść do filmu z taką chęcią, żeby na te poszczególne elementy móc zwracać uwagę. No i gdybyśmy teraz w tym naszym tu trzyosobowym DKF-owym gronie mieli spróbować wynaleźć dla nas takie najbardziej spektakularne sceny i rozwiązania filmowe z wykorzystaniem koloru, które moglibyśmy polecić komuś, kto jeszcze nie zaczął rozkładać kolorów w filmie na czynniki pierwsze. To jakie by to były sceny dla Was?
Dla mnie byłyby to dwa filmy. Byłoby to Blade Runner, nowsza wersja, Blade Runner 2049, wspomnianego już w zeszłym tygodniu Denisa Villeneuve'a. Myślę, że to, co dzieje się w tym filmie na poziomie barw, jest niesamowite, jak można pokazać cyberbankowy świat, który jest już, myślę, chyba nam coraz bardziej bliski niż daleki i przede wszystkim jaki to może być różnorodny świat, bo tam mamy mnóstwo po takim brudzie, po kolorach piasku, takiej bardzo silnej żółci, po gdzieś mroczne kolory z czerwienią. I drugim filmem, który też w jakiś sposób mnie chyba bardzo poruszył na takim poziomie postrzegania kolorów w filmie, jest film 7 Davida Finchera, gdzie tamten mrok połączony z kolorem niebieskim naprawdę wprawia nas w bardzo mroczny nastrój i myślę, że ma wpływ na całą historię. Więc to są dla mnie takie najciekawsze dwa filmy, które ja bym polecał i które są też po prostu filmami dla mnie jednymi z najpiękniejszych filmów, jeżeli chodzi o obraz.
To jest bardzo ciekawe, że mówisz akurat o 7 Finchera. Ja oglądałam ten film stosunkowo niedawno, z półtorej roku temu zrobiłam sobie powtórkę całej twórczości tego reżysera i 7 to jest kino, które do dzisiaj trzyma w napięciu od samego początku do końca, mimo tego, że widziałam ten film wielokrotnie i wiem, jaki jest przebieg jego fabuły, ale właśnie wtedy też zwróciłam uwagę na to, jak dużo jest tam tej zgnilizny i tego zła, które wije od ekranu właśnie za pomocą koloru. To jest faktycznie, dziękuję, że do tego nawiązałeś, bo jest to też zupełnie inny kontekst spojrzenia na ten film.
Tak, i myślę, że też ten, kto się zainteresuje teraz tym filmem, zachęcam do tego, żeby sobie przejrzeć w sieci, czy nawet na Instagramie jest bardzo dużo kont, które gdzieś poszczególne kadry rozbierają na całą paletę barw, która się w tym kadrze pojawia, i te kadry, które pojawiają się u Finchera, to, co jest w tych kadrach, jest naprawdę niesamowite. Gdzieś tam to też poszerza nasze myślenie o tym, i jaka to jest wielka układanka, żeby stworzyć taki kadr.
No to jest na pewno bardzo ciekawe, czy mówisz. No jakby ja ze swojej strony mogę na pewno powiedzieć, że w kwestii koloru jakby całe kino Wesa Andersona jest mi bardzo bliskie, dlatego że jest to reżyser, który jakby ma niesamowitą estetykę tego obrazu, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem tym typem widza, który faktycznie, ja lubię oglądać filmy, które są ładne, które są przemyślane, a Wesa Andersona zarówno za każdym razem tak naprawdę ta paleta barw, kontrastów, pastelowych kolorów jest zawsze przemyślana, to jest raz, a dwa, że w tej kwestii wizualnej on też jest taki zawsze bardzo symetryczny, co też jest dla mnie bardzo dużym atutem. No i z takich filmów myślę, że zdecydowanie mogłam polecić jakby cały Grand Budapest Hotel, bo to jest chyba taki film, który najbardziej jakby estetycznie do mnie przemówił i w kwestii barw takich pastelowych również. Natomiast z drugiej strony myślę, że już wcześniej film, o którym wspomniałam, to byłby Artysta. Co prawda jest to film realizowany właśnie monochromatycznie, czyli w czerni i bieli, aczkolwiek tam się pojawia na końcu z takim jakby cały film zresztą też przejściem, jakby tym etapem pomiędzy kinem niemym, kinem czarno-białym, do kina udźwiękowionego, które też staje nagle kolorowe. I jakby ze względu chyba na tą końcówkę byłabym to w stanie polecić, dlatego że nagle w tym filmie wyjątkowo mam wrażenie, że kolor i dźwięk jakby stanowią pełną synchronizację i też w ramach historii jest to jakby jest to taki duży przełom. Tak samo jakby jest to ujęte w filmie, jako duży przełom dla samego głównego bohatera.
Był to na pewno też jakiś hołd dla tej zmiany, którą kino przeszło w tamtym czasie.
Myślę, że Wes Anderson to jest idealny przykład tego, jak można zaszaleć w kinie, jeżeli chodzi o kolory. I to jest też element, który jest po prostu jego cechą charakterystyczną jego kina.
Tak, to prawda. To jest to reżyser, który jakby kolorem zbudował to, że oglądając film jakby wiemy, że to jest on, że nie można go pomylić z żadnym innym twórcą.
Tu na pewno mówiłaś o Grand Budapest Hotel, ale na pewno też Podwodne życie ze Stevem Zissou i Moonrise Kingdom. Rzeczywiście wszystkie te filmy są przepiękne, jeżeli chodzi o to, jak można świadomie ten kolor stosować. I to nie tylko dlatego, żeby nam powiedzieć, że jeżeli to jest czerwony, to nawiązuje do tego i tego, tylko też po to, żeby no po prostu zwiększyć estetykę tego, co w kadrze widzimy jako publiczność.
Tak, właśnie. Teraz też przypomniałeś o tych kochankach z Księżyca. No też jest właśnie fantastyczny film tego twórcy, w którym po prostu jakby te kolory razem z całą fabułą po prostu tworzą jakby niezastąpioną całość. Myślę, że jakby twórczość tego reżysera nie zamieniłaby na żadną inną i zdecydowanie jest coś, do czego po prostu lubię wracać, właśnie ze względu na doznania estetyczne.
Ale myślę też nad takimi scenami, gdzie na przykład nagle kolorów pojawia się dużo i one też urozmaicają nam to, co widzimy. I cały czas mam w pamięci taką piękną scenę z Birdmana Alejandro Gonzaleza Inarritu, kiedy nasz główny bohater Michael Keaton wchodzi do sklepu z alkoholem, a na suficie tego pomieszczenia są zawieszone kolorowe lampki choinkowe. Niby nic dużego, a z drugiej strony ten sam sposób sfilmowania wejścia w tę przestrzeń, która jest oświetlona całą gamą kolorów, no jest niesamowitym takim przeżyciem wizualnym, jak można to skonstruować, jak można tymi emocjami właśnie grać za pomocą koloru, ale też w sumie myślę sobie, że na pewno bardzo dużą wartość kolor odegrał w historii musicalu. Czy byśmy rozważali o Deszczowej Piosence, czy chociażby nawet o takich młodszych przykładach jak Moulin Rouge czy Chicago, to są filmy, gdzie kolor jest jednym z najważniejszych bohaterów moim zdaniem.
Nie, no oczywiście, jakby absolutnie się musimy z tym zgodzić, dlatego że ja też osobiście miałam okazję pisać licencję na temat musicalu postmodernistycznego i tam akurat pisałam na temat La La Land. Bardzo młody przykład, ale to jest oddanie hołdu jakby całemu przekroju musicali, bo czerpie z całego dorobku musicalu amerykańskiego, ze złotej ery Hollywood, musicali, które tak naprawdę były najważniejsze dla całej historii kina. I tamten kolor to jest rzecz nieodzowna.
Te wszystkie filmy bez kolorów by nie mogły istnieć. Szczególnie sobie myślę o Moulin Rouge, o którym już Dorota wspomniałaś. Te kolory, to tam jest jakiś element też opowiadania tej historii, która jest pełna przepychu. Po prostu bez nich by tego nie było i myślę, że jakby nie ma innego sposobu na pokazanie tego, co chcieli zrobić twórcy.
Czyli raczej przekonwertowanie do wersji monochromatycznej Moulin Rouge nie miałoby racji bytu i nie sprawiłoby na pewno nikomu frajdy, żeby to obejrzeć.
Nigdy nie mów nigdy, ale nie wyobrażam sobie tego póki co.
No zdecydowanie, jakby przepych już nie byłby tak kolorowy, gdyby nie ta seria barw.
No ale ten przepych jest wpisany jak najbardziej w tę konwencję i faktycznie jest to ważny element tych historii. W sumie na koniec może do tej naszej puli teraz też przyszło mi do głowy, żeby, bo mówiłaś Natalia o symetrii u Wesa Andersona, ale jest jeszcze jeden twórca, który bardzo świadomie operuje symetrią i kolorami i zabiera nas właśnie w światy, które są piękne wizualnie. Myślę tutaj o Sorrentino i o tym, że niezależnie od tego, czy on to realizuje w filmach pełnometrażowych, czy na przykład w serialach, tak jak w przypadku młodego i nowego papieża, no, są to rzeczywiście bardzo świadome też zabiegi.
To jest też przykład, który pokazuje nam, jak reżyser bardzo chce oddać klimat miejsc, o których opowiada. Bo myślę, że te Włochy, które są u Sorrentino, ja przynajmniej wierzę w to, że takie Włochy są naprawdę i myślę, że to już zawsze pozostanie w mojej głowie, że tak jak w filmie Oni, Włochy są pełne słońca, bardzo widocznej zieleni i po prostu ten człowiek przez swoje filmy gdzieś tam mi pokazuje świat i to, jak to wszystko wygląda.
Włochy z wielkiego piękna, które są wielką i udaną imprezą też, jak pamiętacie.
Myślę, że jego filmy to jest po prostu pocztówka Włoch i tego, jak przepiękny jest to kraj.
Dokładnie, jakby malowniczość Włochu tego reżysera jest na pewno niezastąpiona. Natomiast ja też jestem po prostu fanką jakby świadomości, jakby tego, jak on potrafi jednym akcentem często w danej scenie kompletnie, mam wrażenie, zmienić znaczenie całości. Chociażby tutaj myślę o tym młodym papieżu, gdzie jakby te akcenty czerwieni, które wbrew pozorom się na przykład tam często nie pojawiają, ale są tak znaczące i w kontekście tego, czym czerwienie jest jakby w rozumieniu kościoła, religii i tym, jak ono, jak ta czerwienia sobie w kulturze, to to jest dla mnie mistrzostwo. Jest bardzo świadomym, jednym chyba z bardziej świadomych reżyserów, jeżeli idzie o kwestię kolorów, z jakim miałam do czynienia.
W sumie przypominam sobie jeszcze, gdyby ktoś z Was chciał spojrzeć troszeczkę głębiej też na temat tego, jak te kolory są świadomie stosowane. Przypomina mi się taka publikacja sprzed 10 lat. Ona jest niezbyt rozbudowana pod kątem formalnym i tam dosyć często też korzysta z pewnych uproszczeń, ale wydawnictwo filmowe Wojciecha Marca wydało taką książkę Patti Bellantoni pod tytułem Jeśli to fiolet, to ktoś umrze. Ja tutaj nie zgadzam się z każdą tezą, która w tej książce jest, ale jeżeli nie mieliście okazji, a chcielibyście właśnie od czegoś zacząć, to być może ta książka będzie fajnym startem do tego, żeby poszukać na przykład koloru zielonego w różnych filmach i spróbować podjąć się jego interpretacji, a może nawet fajniej, jak wejdziecie z tą książką w jakiś dialog wewnętrzny. Na pewno zmienia punkty postrzegania. Mnie w takim razie pozostaje Wam podziękować za tę dzisiejszą rozmowę i życzyć, żeby z jednej strony Włochy były nadal tak słoneczne, kiedy znowu zostaną otwarte granice, ale przede wszystkim, żebyśmy za pomocą kina mogli jak najczęściej udawać się do krainy Oz, czyli do tych rejonów, które są pełne kolorów i pełne też emocji, które twórcy i twórczynie dają nam poprzez świadome operowanie kolorem, świadome też zabieranie tego koloru. Życzę Wam wszystkim, żeby szukanie tych kolorów było niesamowitą przygodą podczas odbioru tego, co audiowizualne.
Myślę, że my tak samo możemy życzyć Was tego, żeby się troszeczkę pokłonić nad tymi kolorami, bo może to być naprawdę świetna przygoda, która buduje nowe horyzonty.
Zdecydowanie ja też wszystkim polecam nawet w te szare, ciemne dni obejrzeć sobie jakiś kolorowy film i myślę, że kino nieraz potrafi nas przenieść do innego świata, nawet w obliczu najgorszej pandemii, więc oglądajmy.
I tym akcentem dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami, uśmiechamy się do Was i całą gamą kolorów przytulamy Was na zakończenie tego podcastu. Trzymajcie się dzielnie, bądźcie weseli i do usłyszenia.
Trzymajcie się, cześć!
Cześć!
Cześć, cześć!
Muza mówi. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl.